Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica. Bardzo serdecznie pozdrawiamy wszystkich widzów telewizji Trwam. Zapraszamy na telewizyjny Uniwersytet Biblijny na naszej antenie. Dzisiaj, drodzy Państwo, katedra Pytania do Biblii. Nasi goście, ksiądz dr Mariusz Majdziński. Witam serdecznie, księdza.
Witam bardzo serdecznie.
Moderator dzieła biblijnego w diecezji łowickiej i drugim naszym wykładowcą w tej katedrze będzie dzisiaj ksiądz dr Marek Raszewski. Kłaniam się księdzu.
Witam serdecznie wszystkich.
Drodzy Państwo, dzisiaj dlaczego chrześcijanin powinien czytać Stary Testament? Zapraszamy serdecznie do udziału w naszym wykładzie. Oczywiście pierwsza część to będzie konkretny wykład, później czekamy też na Państwa telefony. Katedra Pytania do Biblii, temat dlaczego chrześcijanin powinien czytać Stary Testament. Zapraszamy serdecznie.
Jest to nasz drugi odcinek z cyklu telewizyjny Uniwersytet Biblijny, a pierwszy w ramach katedry zatytułowanej Trudne pytania do Biblii. Celem całego programu, całego tego cyklu będzie odpowiedź na pytania, jakie mogą się rodzić podczas lektury Starego Testamentu. Widzimy bowiem, gdy czytamy Stary Testament, pewne niezrozumiałe postępowanie, jak na przykład przyrzeczenie, ślubowanie Jeftego, na mocy którego musiał on złożyć swoją córkę w ofierze. Widzimy obrazy, które nie zawsze są dla nas do końca zrozumiałe, jak na przykład piękne nogi zwiastuna dobrej nowiny u proroka Izajasza. Spotykamy także symbole, które częstokroć są dla nas bardzo tajemnicze, jak na przykład ogień pożerający. W końcu także podczas lektury Starego Testamentu widzimy pewne wypowiedzi, które mogą nas budzić jakieś pewne niezrozumienie czy nawet przerażenie. Przykładowo, weź swojego syna, którego miłujesz, i złóż go w ofierze. Czy też nakazy ze strony Pana Boga skierowane do ludu wybranego, mówiące o całkowitym zniszczeniu, o prawie klątwy, które obejmowało całkowitym zniszczeniem miasto, terytorium, łącznie także z wymordowaniem jego mieszkańców. Poprzez czytanie, poprzez lekturę Biblii, Słowa Bożego, poznajemy Słowo Chrystusa, Słowo Zbawcze. Ten tekst do nas przemawia, a zatem przemawia do nas sam Bóg. I w wyjaśnieniu tego Słowa Bożego służą nam właśnie spotkania w ramach telewizyjnego Uniwersytetu Biblijnego. Słuchamy, co mówi do nas Biblia, co mówi do nas Bóg poprzez swoje słowo. Natomiast w tej katedrze, w tym cyklu Pytania do Biblii, mamy okazję, abyśmy my przemawiali do Biblii, to znaczy zadawali pytania, które nas nurtują podczas lektur. I celem tej katedry, celem cyklu programów Pytania do Biblii, będzie odpowiedź na pytania, jakie się pojawiają właśnie przy lekturze zarówno Starego Testamentu, jak i Nowego Testamentu. Widzimy bowiem, że pojawia się cały szereg na przykład niezrozumiałych tekstów, gdzie widzimy dla nas zupełnie obce czy niezrozumiałe postępowanie, jak na przykład przyrzeczenie Jeftego, który na mocy którego musiał złożyć w ofierze własną córkę. Widzimy także podczas lektury wyjątkowe obrazy, bardzo piękne obrazy, ale jednocześnie dla nas w jakiejś mierze nie do końca zrozumiałe. Przykładowo, co znaczą piękne nogi zwiastuna dobrej nowiny, o czym mówi prorok Izajasz. Widzimy także symbole, jak na przykład symbol ognia pożerającego. Czy też spotykamy się z różnymi wypowiedziami. Tak jak na przykład Bóg przemawiający do Abrahama, weź swojego syna i złóż go w ofierze. Czy też nakazy, jak nakaz klątwy, czyli całkowitego zniszczenia miasta, terytorium, łącznie także z całkowitą zagładą ludzi, mieszkańców danego miasta. Metodą, którą tutaj w ramach tej katedry będzie się pojawiała, będzie używana, to będzie oczywiście omówienie tych wszystkich problemów, ukazujących czasami także różne interpretacje, z czego oczywiście będziemy starali się wydobyć tę najwłaściwszą, poprzez którą i dzięki której poznajemy właściwą interpretację Słowa Bożego. I to, co powiedziałem na początku, że w tej katedrze mamy także okazję my przemawiać do Biblii poprzez stawianie pytań. Pamiętajmy, że pytania już od starożytności stanowiły pewną szkołę, możliwość dochodzenia do prawd. To, co Chrystus podsumuje w słowach: poznajcie prawdę, a prawda was wyzwoli. I Chrystus w dalszej części Ewangelii dopowiada: ja jestem drogą, prawdą i życiem. Poznanie zatem prawdy, która wyzwala, to poznanie ostatecznie Chrystusa. A to poznanie także dokonuje się poprzez konkretne pytania. Wspomnijmy chociażby początki filozoficznej myśli ludzkiej w naszej kulturze, filozofów jońskich czy też Sokratesa. Oni właśnie stawiali bardzo mocno na rolę pytań w dochodzeniu do prawdy. I dzisiaj pierwszym takim pytaniem w ramach katedry pytania do Biblii jest pytanie: dlaczego chrześcijanin powinien czytać Stary Testament? I zacznijmy od tego, że rzeczywiście jest to lektura trudna miejscami, że Stary Testament dostarcza pewnych problemów. Chociażby od takich prozaicznych, że jeżeli weźmiemy Pismo Święte do ręki, Stary i Nowy Testament, to widzimy wielką dysproporcję między Starym Testamentem, obejmującym znaczną większość Biblii, a Nowym Testamentem. Czy też z innych prozaicznych problemów, które mogą pojawić się podczas lektury Starego Testamentu, to na przykład długość i rzekoma monotonia tekstów biblijnych, opowiadań. Nie tak jak na przykład w Ewangeliach, przypowieści, one są najczęściej krótkie, jasno wypowiedziane. W Starym Testamencie rzeczywiście mamy pewne cykle opowiadań, które są rozpisane przez szereg rozdziałów. Inną trudnością może być pewna trudność, którą bym nazwał trudnością uczuciową. Mianowicie ktoś może być bardzo wrażliwy na opisy mordów, również i zniszczeń, które w Starym Testamencie się pojawiają. Ale nie tylko. Te mogą być takie trudności, właśnie te prozaiczne, uczuciowe. Mogą one sięgnąć także podstaw doktrynalnych. Mianowicie ktoś może twierdzić o zdezaktualizowaniu się Starego Testamentu. Na przykład po pobieżnej lekturze listów Pawła, że prawo straciło sens. Prawo, czyli ta integralna, ta najważniejsza część Starego Testamentu. Czy że określenie Stary Testament świadczy o pewnym już właśnie przeminięciu, pewnej epoce, która minęła, przestarzała się, o czym także pośrednio wspomina autor listu do Hebrajczyków. Ale z drugiej strony widzimy, że w Starym Testamencie pewne wartości uniwersalne, które na tle myśli ludzkiej, na tle myśli religijnej, również kulturowej, pojawiają się po raz pierwszy. Ksiądz profesor Lech Remigiusz Stachowiak w swoim artykule W poszukiwaniu chrześcijańskiego sensu Starego Testamentu wyraźnie pokazuje, że Stary Testament ma tę niezwykłą wartość, że jest to pierwsza księga w ramach myśli religijnej, która bardzo mocno akcentuje monoteizm, która jest księgą monoteistyczną na tle innych kultur bliskowschodnich czy kultury greckiej, przechodząc na nasz kontynent. Ale nie tylko Stary Testament zyskuje wartość ze względu na ukazanie monoteizmu. Zwróćmy uwagę, że również tak Dekalog, zagadnienie wolności czy sprawiedliwości społecznej, one również bardzo wyraźnie są obecne w Starym Testamencie i więcej, pojawiają się po raz pierwszy w tej księdze. A zatem to nam pokazuje z jednej strony swego rodzaju trudność, a z drugiej strony niezwykłą wartość i ważność, i będziemy także w tym programie starali się ukazać aktualność Starego Testamentu. W odpowiedzi na pytanie, dlaczego chrześcijanin powinien czytać Stary Testament, posłuszmy się sceną uczniów z Emaus. Jest to 24 rozdział Ewangelii według świętego Łukasza. Dwaj uczniowie w poranek wielkanocny odchodzą z Jerozolimy, czyli odchodzą z tego miejsca, gdzie był Chrystus, gdzie Chrystus umarł, został pogrzebany, ale o czym także słyszeli, że zmartwychwstał. Idą i rozmawiają o tych wydarzeniach, które się wydarzyły, o których słyszeli. I dochodzi do nich Chrystus, który przysłuchuje się ich rozmowie, również zadaje pytania, ale więcej, objaśnia Słowo Boże. A jakie słowo? Właśnie słowo sięgające Starego Testamentu. Zobaczmy, ta scena ma niezwykły urok, mianowicie Chrystus Słowo, Słowo, które stało się ciałem, objaśnia Słowo Boże. A zatem możemy powiedzieć, że Chrystus objaśnia samego siebie. Słowo objaśnia Słowo Boże. Czytamy bowiem taki zapis w trakcie tego opowiadania o uczniach z Emaus. I zaczynając od Mojżesza, poprzez wszystkich proroków objaśniał im, co we wszystkich pismach odnosiło się do niego. Mamy tutaj użyte słowo greckie diermeneuo, co znaczy tłumaczyć, przekładać na przykład na inne języki, wyjaśniać, czy też objaśniać, wykładać. Tutaj chciałbym zwrócić uwagę na to słowo objaśniać. Ono w naszej etymologii naszego języka bardzo dobrze oddaje sens. Objaśniać, czyli jakby otaczać światłem dany tekst. Czyli Jezus, Słowo Boga, otacza światłem, rozjaśnia, w takim właśnie znaczeniu interpretuje to, co pozostało w jakiejś mierze zakryte, niewidoczne jeszcze dla uczniów, to, co pozostawało dla nich w ciemnościach. Jezus, to też bardzo wyraźnie podkreśla scena ukazująca uczniów idących do Emaus, objaśnia cały Stary Testament, który według żydowskiego podziału składał się z prawa, proroków i pism. Jezus bowiem mówi, że to właśnie znaczyły słowa, które mówiłem do was, gdy jeszcze byłem z wami. Musi się wszystko wypełnić, co napisane jest o mnie w prawie Mojżesza, u proroków i w psalmach. Ten podział, prawo Mojżesza, prorocy i psalmy, odnosi się do ogólnego kanonu podziału Biblii hebrajskiej, czyli tej Biblii, którą znał Pan Jezus, czyli cały Stary Testament dzieli się na prawo Mojżesza, proroków i pisma. I właśnie Pan Jezus interpretuje, wyjaśnia, czy też objaśnia całość Starego Testamentu. Jaki jest owoc spotkania z Chrystusem interpretatorem, tym, który objaśnia pisma? Otóż opowiadanie o uczniach z Emaus rozpoczyna się stwierdzeniem, że oczy uczniów były na uwięź, a z kolei kończy się stwierdzeniem, że Jezus wyjaśniał, a dokładnie otwierał im oczy. Na koniec opowiadania, kiedy uczniowie już rozpoznają Chrystusa, mówią do siebie nawzajem: czy serce nie pałało w nas, kiedy rozmawiał z nami w drodze i wyjaśniał nam pisma? I tutaj święty Łukasz nawiązuje do tego opowiadania, do początku opowiadania, ponieważ najpierw mówi o oczach na uwięzi, a po spotkaniu z Chrystusem mówi o oczach otwartych. Mówi dokładnie, bowiem tekst biblijny, tekst świętego Łukasza mówi, że rozmawiał w drodze i otwierał nam pisma. Widzimy zatem Pana Jezusa jako tego, który otwiera przed swoimi uczniami Słowo Boże, otwiera i objaśnia. A to pełne otwarcie następuje podczas łamania chleba, czyli podczas Eucharystii. To jest ta, można powiedzieć, przestrzeń, podczas której uczniowie rzeczywiście rozpoznają prawdę. Zwróćmy uwagę, że do rozpoznania Chrystusa nie doszło w trakcie drogi, w trakcie objaśniania Pisma, tylko podczas łamania chleba, czyli podczas Eucharystii.
Ksiądz Mariusz wspomniał tutaj w swoim wykładzie, że Jezus jest interpretatorem, czyli tym, który wykłada Pismo Starego Testamentu, świętą historię synów Izraela. Natomiast Stary Testament także mówi o Jezusie Chrystusie jako zapowiadanym Mesjaszu, jako tym, który ma przyjść i obwieścić rok łaski od Pana. Mamy to w 4 rozdziale Ewangelii według świętego Łukasza, kiedy to Jezus, rozwinąwszy księgę proroka Izajasza, cytuje ją, a jednocześnie po skończeniu właśnie proklamacji tego Słowa Bożego mówi: dziś spełniły się te słowa Pisma, które słyszeliście. Pan Jezus właśnie w tych słowach dziś, to słowo semeron, odnosi do siebie, że Stary Testament wykazuje, że to On jest zapowiadanym Mesjaszem, który przynosi rok łaski od Boga. Tekst Starego Testamentu wyjaśnia posłannictwo Jezusa jako proroka, jako kapłana, który przychodzi, aby uwolnić w znaczeniu duchowym, a nie politycznym. Żydzi często interpretowali Mesjasza jako wodza politycznego, jako króla, który weźmie do ręki miecz i wygubi wszystkich wrogów Izraelitów. Natomiast Jezus jest tym, który przynosi pokój. Jednocześnie są takie trzy odsłony Starego Testamentu, kiedy to Jezus cytuje księgę proroka Izajasza, powołuje się na Eliasza i jednocześnie na Elizeusza. Inne teksty Starego Testamentu mówiące o Jezusie Chrystusie jako zapowiadanym Mesjaszu, mamy to w Księdze Rodzaju, w Protoewangelii, jak oczywiście Księga Rodzaju jakby w oddali mówi o Jezusie jako tym, który jest zapowiadanym Mesjaszem. Dalej w drugiej Księdze Samuela mamy pochodzenie Mesjasza, jego narodziny. Czasy Mesjasza ukazane są w księdze proroka Izajasza czy Amosa, czy chwała Mesjasza jako króla i Bożego Syna. Mamy to właśnie szczególnie w psalmie drugim. Częste odwoływanie się ewangelistów lub samego Jezusa do Starego Testamentu, to właśnie chodziło tu o to, żeby wyjaśnić wydarzenia z jego życia. Na przykład rodowód Jezusa. Pozornie może być ten rodowód bardzo nudny, monotonny. Natomiast ten rodowód Jezusa wskazuje na głębokie zakorzenienie Jezusa Chrystusa w historii ludu wybranego. W tych postaciach możemy zauważyć wielkich królów, proroków, kapłanów, grzeszników, a także cudzoziemców. Świadczy to o tym, że Jezus Chrystus jako Mesjasz został posłany do wszystkich ludzi. Właśnie w tej genealogii widać pewien także uniwersalizm zbawczy. Formuła Starego Testamentu, a stało się to, aby wypełniło się słowo powiedziane przez proroka. Na przykład dziewicze poczęcie przez Maryję. Dalej, rzeź niewiniątek, zdrada i śmierć Judasza, podział szat Jezusa. Te wydarzenia pozornie nie mają jakiegoś głębokiego znaczenia, ale dopiero w kontekście samego Jezusa i wszystkich wydarzeń Starego Testamentu nabierają one konkretnej głębi. Całość właśnie tego, że Stary Testament mówi o Jezusie Chrystusie, zapowiada Jego przyjście. Jest, Stary Testament można porównać do takiej kurtyny, która teatralnej, która odsłania, kim jest naprawdę Jezus z Nazaretu. Całość podsumowuje święty Paweł, apostoł. I dokładnie takie stwierdzenie w drugim liście do Koryntian, w pierwszym rozdziale. Albowiem ile tylko obietnic Bożych, wszystkie są tak w Nim, to znaczy w Jezusie Chrystusie. Dlatego też przez Niego wypowiada się nasze amen. Bogu na chwałę. Największą obietnicą i wydarzeniem jest zmartwychwstanie Chrystusa. Jeżeli, jak zostało wcześniej powiedziane, Eucharystia jest, tak jak ksiądz Mariusz wspomniał, Eucharystia jest takim środowiskiem, tłem do spotkania się z Jezusem Chrystusem jako żywym Słowem, a jednocześnie spotkaniem się ze Słowem, które objaśnia Jego przyjście.
Tak. Widzimy zatem taką, można powiedzieć, dwubiegunowość. To Pan Jezus objaśnia Stary Testament, interpretuje go, otwiera przed nami, przed swoimi uczniami. To widzieliśmy na przykładzie uczniów z Emaus, a jednocześnie Stary Testament objaśnia Pana Jezusa, to znaczy pokazuje Jego właściwą rolę, właściwe posłannictwo. I całość tych rozważań do tej pory, rozważań, które tutaj zostały przedstawione, pozwala już na pierwszą próbę odpowiedzi na pytanie, dlaczego chrześcijanin powinien czytać Stary Testament. W takiej najprostszej taką najprostszą odpowiedzią jest stwierdzenie, ponieważ czytał go sam Pan Jezus, nasz mistrz. Otóż musimy pamiętać, że w centrum całej Biblii, czyli w centrum Starego, w centrum Nowego, ale również Starego Testamentu jest Chrystus. Zatrzymanie się jedynie na Starym Testamencie powoduje trwanie w oczekiwaniu. Pozostawanie, tak jak mówi Paweł apostoł, daleko od obietnic, gdzieś pozostawanie za, w tym przypadku, kurtyną, jak to posłużył się bardzo pięknym obrazem ksiądz Marek, ale kurtyną, która jeszcze nie podniosła się i nie odsłoniła Chrystusa, ale właśnie pozostaje cały czas zasłonięta. Jednak odrzucenie Starego Testamentu, zwłaszcza przez chrześcijanina, sprawia, że posłannictwo Syna Bożego jako Mesjasza staje się zupełnie niezrozumiałe, gdyż jest ono oderwane od swojej religii, tradycji i kultury. Jak bowiem byśmy zrozumieli całą tradycję religijną, mówiącą chociażby o obmyciach rytualnych? Jak moglibyśmy zrozumieć zasady moralne, czy dociekanie na temat tych zasad, dyskusje, kontrowersje, które napotykamy w Ewangeliach, na temat na przykład rozwodów czy interpretacji przykazań? Jak moglibyśmy zrozumieć pewne instytucje Starego Testamentu, czy obrzędy, które spotykamy w Ewangeliach, jak na przykład spór o rozumieniu szabatu, bez rozumienia Starego Testamentu. Jak w końcu moglibyśmy zrozumieć to Jezusowe podążanie na święto Paschy? I kiedy Jezus podczas ostatniej wieczerzy mówi, że tak bardzo pragnął, to również Ewangelia Łukaszowa, gorąco pragnąłem spożyć tę Paschę z wami. Właśnie to wszystko staje się naprawdę zrozumiałe, objaśnione, odnosząc się do Ewangelii Łukaszowej, w świetle dobrego, właściwego zrozumienia Starego Testamentu. I wydaje się, że najlepiej tę prawdę zawarł święty Augustyn w słowach Novum Testamentum in vetere latet et in novo vetus patet. Otóż, to znaczy, Nowy Testament w Starym Testamencie jest ukryty, a Stary w Nowym objawiony. Otóż warto tutaj wspomnieć, że święty Tomasz z Akwinu, czasownik lateo, co znaczy dokładnie ukrywać, odnosi do tajemnicy wcielenia oraz do Eucharystii, na przykład w hymnie Adorote Devote. Co by to znaczyło, łącząc myśli tych dwóch wielkich chrześcijańskich filozofów i teologów, tych dwóch wielkich doktorów Kościoła? Otóż można powiedzieć, że w Starym Testamencie jest wcielony Nowy Testament. Jest już obecny pod jego osłoną, tak jak Chrystus jest obecny pod osłoną chleba. A czasownik pateo, który oznacza dokładnie otwierać, znowuż nas kieruje nasze myśli do Ewangelii o uczniach z Emaus, a dokładnie Chrystusa, który otwiera uczniom oczy na właściwe rozumienie Słowa Bożego. To właśnie przywodzi tę myśl znowuż do Eucharystii, która jednoczy nas, chrześcijan, uczniów Chrystusa, we wspólnocie i właściwym rozumieniu Słowa Bożego. Słowa świętego Augustyna mówiące o tym, że Stary Testament jest ukryty w Nowym, podjął katechizm Kościoła katolickiego w punkcie 129, a w ogóle w punktach sąsiadujących, czyli w punkcie 128 i 130, jest zawarta prawda o jedności Starego i Nowego Testamentu, że jest jedno Pismo Święte. Tę prawdę także odnajdujemy w konstytucji w konstytucji o objawieniu, konstytucji soborowej, Dei Verbum, w punktach 14 i 15, gdzie między innymi czytamy, że księgi Starego Testamentu stosownie do położenia rodzaju ludzkiego przed dokonanym przez Chrystusa zbawieniem udostępniają wszystkim znajomość Boga i człowieka oraz sposobów działania Boga sprawiedliwego i już miłosiernego w stosunku do ludzi. A Bóg, sprawca natchnienia i autor ksiąg obydwu testamentów, mądrze postanowił, by Nowy Testament był ukryty w Starym, a Stary w Nowym znalazł wyjaśnienie. Widzimy więc, że ta myśl świętego Augustyna pojawia się w nauczaniu Kościoła, podczas Soboru Watykańskiego II, również w katechizmie Kościoła katolickiego, a także pojawia się w różnych rozważaniach, także i na innym obszarze nauczania.
Naukę o jedności Starego i Nowego Testamentu, o wzajemnym przenikaniu się, podejmuje także dokument Papieskiej Komisji Biblijnej, pod tytułem Naród żydowski, jego święte pisma w Biblii chrześcijańskiej. Szczególnie podkreśla to rozdział drugi tego dokumentu, mianowicie takie podstawowe tematy: Bóg jako wybawca i zbawiciel, wybór Izraela, przymierze. I teraz te podstawowe tematy wyrażone są w jedności i w ciągłości. Czyli Bóg jako wybawca i zbawiciel, to wszystko wypełnia się w Jezusie Chrystusie. Wybór Izraela, Jezus Chrystus jako Bóg człowiek, jako człowiek wywodzi się z konkretnego narodu, z konkretnej historii, oraz przymierze. Też podkreśla się, często właśnie niektórzy mówią Stary Testament, Nowy Testament, Stare Przymierze, Nowe Przymierze. Właściwie mówi się o jednym przymierzu, które wypełniło się w Jezusie Chrystusie. Ksiądz Mariusz tak pięknie wspomniał, że Stary Testament, że Jezus interpretuje Stary Testament. Ja tylko jeszcze dopowiem, że Stary Testament, mówiąc o Jezusie Chrystusie jako Mesjaszu, mówi o Nim jako o tym, który wypełnia Boże przymierze. I tu jest to słowo berit hebrajskie, przymierze, oznacza także zawarcie małżeństwa. Jezus Chrystus zawiera przymierze, czyli małżeństwo ze swoją małżonką, nowym ludem, czyli Kościołem, Eklezją.
Tak, tutaj bardzo cenne dopowiedzenie, tak można w odniesieniu do języka hebrajskiego, przynajmniej języka hebrajskiego biblijnego, zauważyć, że nie ma słowa na określenie małżeństwa. Jest, powiedzmy, są czasowniki mówiące o zaślubieniach, o zaślubinach, o wzięciu małżonki czy wzięciu oblubieńca, a jeżeli rzeczywiście już musiało paść słowo małżeństwo, to mówimy tutaj jeszcze o Biblii hebrajskiej, czyli o Starym Testamencie, to na przykład prorocy nie wahali się użyć słowa berit, czyli przymierze, także na oznaczenie tych relacji świeckich między mężczyzną a kobietą, czyli mówiąc tutaj mamy na myśli małżeństwo. I teraz Jezus, Pan Jezus w Nowym Testamencie podejmuje ten wątek i jakby go dopełnia i rozszerza o zupełnie nową, niespotykaną perspektywę zbawczą. Myślę, że możemy już teraz powoli przejść do podsumowania takiego właściwego. Pierwsza próba została podjęta. Pierwsza próba odpowiedzi na pytanie, dlaczego chrześcijanin powinien czytać Stary Testament. Otóż chrześcijanin powinien, a nawet musi czytać Stary Testament. Czytał i objaśniał go Jezus, wskazując, że to On sam jest w nim zapowiadany.
Dla przykładu można tutaj podać, przepraszam, tak przerywam księdzu Mariuszowi, ale właśnie Jezus, kiedy udaje się razem z Józefem i Maryją do świątyni jerozolimskiej, ma lat 12. My nie wiemy, dlaczego akurat ma lat 12, nie ma lat 15 czy 20, tylko ewangelista podaje lat 12. Wiemy dobrze, że dzisiaj chłopczyk żydowski, który ma lat 12-13, po raz pierwszy może publicznie w synagodze czytać Pismo Święte, Torę. Nie tylko czytał, bo pewnie czytał Pismo Święte, ale zadawał pytania i wszyscy byli zdumieni bystrością jego umysłu. Dopiero właśnie w tym kontekście znajomości pewnych realiów hebrajskich, czyli z historii ludu Starego Przymierza, możemy zrozumieć Jezusa. Jezusa też nie da się jakby wyrwać z tego kontekstu kulturowego, historycznego.
Tak, zgadza się. I właśnie w ten sposób widzimy, że wydarzenia z życia Pana Jezusa, te, które często może we własnej lekturze Pisma Świętego, Nowego Testamentu, odbieramy jako takie czasami nawet może marginalne dopowiedzenie, jakiś pewien dopisek, szczegół, okazuje się, że one stają się naprawdę zrozumiałe i w pełni zrozumiałe, jeżeli zna się Stary Testament. I tą prawdę, jak to już tutaj zostało powiedziane, przypomina święty Augustyn, wspomniana przez księdza Marka instrukcja Papieskiej Komisji Biblijnej, również katechizm Kościoła Katolickiego czy konstytucja soborowa. Dochodzimy zatem do pełnej odpowiedzi, że chrystocentryczną zasadę, że Chrystus jest w centrum całego Starego i Nowego Testamentu, należy uzupełnić w odniesieniu do Słowa, Słowa Bożego. Nie można patrzeć na Pismo Święte. Jeszcze raz tutaj właśnie pokażmy może Pismo Święte na takiej zasadzie, iż mamy Stary Testament i Nowy Testament. Czyli na przykład patrzenie i czytanie Pisma Świętego, rozumienie Pisma Świętego jako na przykład opowiadań z Księgi Rodzaju. Nie możemy się upajać jedynie samym pięknem poezji Księgi Psalmów, przeżywać na przykład dramat Hioba, czy poszukiwać wypełnień zapowiedzi proroka Izajasza. Tak samo jak nie możemy jedynie podziwiać Jezusa z Ewangelii, który wygłasza przypowieści i dokonuje cuda, czy analizować w sposób taki oderwany od całości listy Pawła, albo zastanawiać się nad Apokalipsą. Taka lektura Starego i Nowego Testamentu jest wysoce niewłaściwa, a nawet można powiedzieć wprost, jest błędna i szkodliwa. Musimy czytać Biblię właśnie łącznie z tymi opowiadaniami z Księgi Rodzaju, dramat Hioba, przepowiednie proroka Izajasza, przypowieści ewangeliczne, listy Pawła razem w odniesieniu do całego Słowa Bożego, bo to jest jedno słowo. Tutaj chciałbym zwrócić jeszcze uwagę, że właśnie takie pojęcie kolektywne, pojęcie łączące całość myśli jest coraz bardziej spotykane i doceniane. Spotkałem się poprzez filologię klasyczną właśnie z wyraźnymi stwierdzeniami, że już teraz nie można mówić jedynie w sposób oddzielny na przykład o tragediach Eurypidesa, historii Herodota, dialogach Platona. Że jest to wyrażenie jednej myśli, niezwykle twórczej, głębokiej myśli greckiej, na sposób właściwy, jak wypowiadali się pisarze greccy, Homer, Hesiod, Eurypides, Herodot czy Platon. Tak samo, czy tym bardziej jest w przypadku Pisma Świętego, które ma przede wszystkim jednego głównego autora. Jest nim Bóg i to słowo, które on wypowiada, jest jedno i ono jest tak samo obecne w Nowym, jak i w Starym Testamencie. Dlatego czytając to jedno słowo, chrześcijanin nie powinien mieć wątpliwości, że należy czytać również i Stary Testament.
Drodzy Państwo, bardzo dziękujemy za uwagę. Dlaczego chrześcijanin powinien czytać Pismo Święte, szczególnie pytanie o Stary Testament, żebyśmy go nie zostawiali. Bardzo dziękujemy kapłanom. Dzisiaj są z nami ksiądz dr Mariusz Majdziński, moderator dzieła biblijnego w diecezji łowickiej i ksiądz Marek Raszewski, moderator dzieła biblijnego w diecezji włocławskiej. Drodzy Państwo, to dzieło też, Telewizyjny Uniwersytet Biblijny na antenie naszej telewizji prowadzi dzieło biblijne imienia błogosławionego Jana Pawła II. Pozdrawiamy wszystkich, którzy w to dzieło się angażują. Mamy nadzieję, że te wykłady również pomagają nam wzrastać. Czekamy na Państwa telefony, na kontakt, by stawiać pytania podczas dzisiejszego wykładu, czy do dzisiejszego wykładu. Telefony do naszego studia 56 657 0011 Polska Północna, 56 657 0012 Polska Południowa, telefony dla widzów z zagranicy 56 657 0013 i 56 657 0014. W naszej rodzinie 536 600 300 i 536 600 400. Może zanim nasi widzowie, chciałbym księżom postawić pytanie o Matkę Bożą, tak? Bo jak gdyby dostrzegaliśmy w tym, co księża mówili, wypełnianie się słowa, czy słowa Bożego, tego słowa, które było powiedziane przez proroków, jak gdyby wszystko doprowadzone tak do wypełnienia się też i zapowiedzi starotestamentalnych odnośnie Jezusa, osoby Jezusa. A jak to wygląda, jeżeli chodzi o rolę Matki Najświętszej? Znamy Magnifikat, to ten piękny kantyk, który też śpiewamy na uwielbienie, ale może nie zawsze potrafimy jak gdyby odkrywać w nim to właśnie wypełnienie się tego Słowa Bożego, tych zapowiedzi w Starym Testamencie odnośnie Matki Bożej.
Maryja, którą nazywamy Matką Słowa Bożego.
Ojciec Grzegorz tak pięknie właśnie wspomniał o tym, że w Jezusie Chrystusie wypełniły się zapowiedzi Starego Testamentu. To słowo, które zostało zapisane ludzką ręką, nagle stało się ciałem, przyjęło ludzkie ciało. Już nie będziemy tutaj omawiać, o jakie ciało chodzi, bo tam mamy to greckie słowo soma, czyli ciało, i mamy sarx, czyli jako ofiarę przebłagalną za grzechy. Natomiast ojciec wspomniał tutaj o roli Maryi. Ksiądz Mariusz nazywa ją tak bardzo pięknie matką wierzących, matką wiernych, uczniów Chrystusa. Maryja nosiła Jezusa w swoim łonie. To jest, wiemy o tym, że nosiła go pod swoim sercem. Niektórzy nawet mówią, że Maryja była pierwszą monstrancją Jezusa Chrystusa, bo ona pierwsza go pokazała światu, ale wcześniej właśnie wyśpiewała ten słynny właśnie kantyk Wielbi dusza moja Pana. Ten tekst nie jest niczym nowym. Maryja po prostu, tak jak Jezus, cytuje Pismo Święte Starego Testamentu, a właściwie objawia go swoim życiem, bo w jej życiu wypełnia się to, co było zapowiedziane w Starym Testamencie.
Dziękuję. Można jeszcze dopowiedzieć, jeszcze tu tylko jedno dopowiedzenie, że Maryja właśnie to, co się objawia, a także w Magnifikat, ale w ogóle w całym życiu Maryi, ale na przykładzie tej jej pięknej pieśni, w sposób doskonały wypełnia to, co miał wypełnić, jakie zadanie ludu wybranego. Lud wybrany, poznając prawdę o Bogu, zawierając z Nim przymierze, miał jednocześnie objawić Boże działanie. I to właśnie czyni Maryja w sposób doskonały. Mówi bowiem o Bogu, którego imię jest święte. I to ten werset, to zawołanie, jakby znajdujące się w centrum Magnifikat, w jego sercu, pokazuje, jakie jest to imię, jednocześnie jakie jest działanie Pana Boga. Ono podnosi tych, którzy upadli, prawda? Jeszcze w znaczeniu Starego Testamentu jako uciśnionych, jako tych biednych, ubogich, którzy chronią się do Boga. Ale właśnie poprzez perspektywę Nowego Testamentu, rozpoczynającego się od tajemnicy wcielenia, będziemy mogli mówić także o tych ubogich w duchu, którzy całkowicie już oddają się w swoim życiu Bogu.
Zresztą to samo słowo, ubogi, prawda, nam kojarzy się ten, który nie ma pieniędzy, ten, który nie jest bogaty w sensie materialnym, ale słowo ubogi to jest ten, to słowo polskie wyjaśnia. Uboga, czyli całe swoje życie poświęca Panu Bogu i pokłada w Nim jedynie nadzieję.
Dziękuję bardzo. Mamy pierwszy telefon, prosimy.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Pozdrawiam księży Zakładowcy i ojca prowadzącego audycję. Ja mam taki tutaj fragment Ewangelii. Chciałbym, żeby księża Zakładowcy ustosunkowali się do niego. Czy nie jest on również argumentem za tym, że chrześcijanin powinien czytać również Stary Testament. Otóż rzecz dotyczy sceny przemienienia na górze w Ewangelii Świętego Mateusza konkretnie, czyli w Ewangelii, jak wiemy, adresowanej w pierwszym rzędzie do Żydów, prawda? I po prostu na końcu, może zacytuję dosłownie, a Jezus zbliżył się do nich, dotknął ich i rzekł: wstańcie i nie lękajcie się. Gdy podnieśli oczy, nikogo nie widzieli, tylko samego Jezusa. Czyli właśnie no, w kontekście tego objawienia prawa i proroków, którzy symbolizują, jak my to mówimy, Stary Testament, czy jest właśnie to sugestia, że powinniśmy odtąd, czytając Stary Testament, no, widzieć samego Jezusa. Dziękuję, pozdrawiam, z Panem Bogiem.
Dziękujemy, Panie Wojtku. Szczęść Boże dla Pana, który jest księży.
Tak, Bóg zapłać serdecznie za telefon, za pierwsze pytanie. Tak, odniesienie było to Ewangelii Świętego Łukasza, rozdziału 17, o przemienieniu. Oczywiście ten tekst pojawia się także w pozostałych Ewangeliach synoptycznych u Świętego Marka i Świętego Łukasza. Właśnie oczywiście w tym programie wprowadzającym, tej próbie odpowiedzi na pytanie, dlaczego chrześcijanin powinien czytać Pismo Święte, znaczy Stary Testament, no nie da się odpowiedzieć, nie da się przywołać oczywiście wszystkich tekstów, ale tutaj jest znakomity przykład. Jak moglibyśmy zrozumieć to wielkie wydarzenie zapowiadające, czy nawet właściwie odsłaniające tajemnicę Chrystusa zmartwychwstałego bez Starego Testamentu? Pojawiają się dwie wielkie postaci starotestamentalne, mianowicie Mojżesz i Eliasz, czyli prawo i prorocy. Tu przypomnę ten kanon Biblii hebrajskiej, która dzieli się na prawo, proroków i pisma. Widzimy zatem dwóch wielkich reprezentantów, a jeden z ewangelistów dopowiada nawet, że rozmawiali z Jezusem o Jego odejściu. A więc nawet już nie tylko uczniowie Chrystusa, jak Piotr, Jakub, Jan, czy my, którzy czytamy Pismo Święte, ale również te postacie ze Starego Testamentu w obliczu spotkania ze Słowem, z Chrystusem, właśnie rozmawiają o Nim, czyli nie o zapowiedziach, ale już o wypełnieniu.
Kiedy znaleźlibyśmy się w synagodze i zobaczylibyśmy właśnie Torę, czyli pięcioksiąg, prawo, to zawsze po przeczytaniu tego prawa, tego fragmentu właśnie pięcioksięgu, zawsze cytuje się proroków. To prorocy interpretują prawo i dlatego pojawia się Mojżesz, prawodawca, i pojawia się Eliasz jako wybitny prorok, jako ten, który zapowiada przyjście Mesjasza. Te postacie mówią, że to właśnie Jezus jest zapowiadanym Mesjaszem.
I to się staje teraz właśnie w tym momencie.
Konkretnie. I dlatego tam jest to słowo użyte: wstańcie, nie bójcie się.
Dziękuję bardzo. Mamy telefon, prosimy.
Tak, halo.
Witamy serdecznie.
Przede wszystkim serdecznie pozdrawiam, szczęść Boże, księdzom wykładowcom z poprzedniego wykładu, obecnego wykładu. Gratuluję pomysłu tej audycji i chciałbym w pozytywny sposób, nie negatywny, zapolemizować z tezą, którą wygłosił ksiądz Mariusz Majdziński, iż Stary Testament może wydawać się monotonny w czytaniu. Moje zdanie jest nieco inne. To znaczy, ja wpadłem bardzo już, będąc w wieku dorosłym, bardzo na teksty Biblii, na Biblię, czytam Biblię, i gdy wybrałem sobie pewien interesujący mnie temat, który przewija się przez całą Biblię, i złożyłem z tego pewną całość, to ukazała mi się nadzwyczaj barwna, no nie opowieść, ale jakby zbiór informacji, wiadomości, wszystkiego, co dotyczy określonego tematu. Nie chcę o tym temacie mówić, bo już nawiązałem kontakt z księdzem profesorem Henrykiem Witczykiem, poprzednim wykładowcą, i jesteśmy w kontakcie i być może o tym temacie będziemy rozmawiali więcej. I nie chcę ujawniać jeszcze tego tematu przedwcześnie, ale wydaje mi się, że znalezienie pewnej myśli wspólnej, przewodniej, poprzez cały Stary i Nowy Testament ubarwia nadzwyczaj czytanie, tylko oczywiście nie chciałbym popełnić jakiegoś niestosownego i nawet grzechu, że ja zaczynam interpretować Biblię w niewłaściwy sposób, ale wydaje mi się, że można sobie na przykład poszukać tematu historia Izraelitów albo co działo się w określonym miejscu starożytnego tego świata i poszukać w różnych miejscach Starego i Nowego Testamentu jakieś na ten temat opowiadania czy opowieści. Tu też moje pytanie, nie wiem, jak mam mówić, opowiadanie czy opowieść, bo różnie to słyszałem. I to w ten czas Biblia i Nowy Testament, cała Biblia, Stary i Nowy Testament zupełnie stają się nadzwyczaj ciekawym tekstem, niemal miejscami poetyckim. Szczęść Boże, Bóg zapłać za te wykłady i nie chcę zajmować więcej czasu. I dziękuję serdecznie jeszcze raz. Szczęść Boże.
Dziękujemy Panie Tadeuszu. Szczęść Boże.
Bóg zapłać.
Tak, pytanie, poszerzenie, tak, rozszerzenie też
poszerzenie
tego tematu.
Oczywiście to, co przedstawił Pan Tadeusz, jest bardzo piękne, ale zwróćmy uwagę, że to już jest pewien wyższy, można powiedzieć wręcz twórczy sposób czytania Pisma Świętego, zwłaszcza Starego Testamentu, wybierając sobie odpowiedni temat czy jakąś ideę, którą poszerzam o księgi biblijne. Istotnie powiedziałem, ale tak jak to zostało dokładnie zacytowane przez Pana Tadeusza, że Stary Testament może wydawać się trudny w pewnych miejscach, na przykład przez monotonię swoich tekstów, i tę trudność nazywają jako trudnością prozaiczną. Rzeczywiście dla odbiorcy dzisiejszego czytelnika, który czyta wszystkie przepisy o na przykład prawach czystości w Księdze Kapłańskiej, czy gdy zaczyna lekturę Księgi Kronik, niezwykle ważnego dzieła historycznego, kronikarskiego, sam początek to przecież genealogie, może wydawać się w pewnym momencie trudne, ale właśnie tak jak tutaj wspominał o genealogiach i o roli genealogii ksiądz Marek, one mają także swoją niezwykłą wartość i znaczenie. Natomiast jeszcze co do tego zagadnienia opowieść czy opowiadanie. Pod względem takiej prawidłowości, jeżeli chodzi o nazewnictwo gatunków literackich, to bardziej mówimy o opowiadaniach. Mamy opowiadanie na przykład w formie pewnego cyklu o Abrahamie, Izaaku, Jakubie czy dalszych postaciach Starego Testamentu, ale to jest, powiedzmy, rzecz wtórna. Tylko raczej mówimy o opowiadaniach.
Dziękuję. Prosimy bardzo.
Halo?
Witamy serdecznie.
Halo?
Prosimy.
Mogę mówić?
Bardzo proszę.
Halo?
Ważne, żeby może wyłączyć odbiornik telewizyjny.
Tak,
i
halo?
Słyszymy się przez pana słuchawkę. Prosimy.
Dzwoni Adam z Wielkopolski. Pokój i dobro. Ja mam takie nietypowe pytanie. Od wielu lat czytam. Tak, ja uściszam.
Dziękujemy bardzo, to nam pomoże.
Tak, mam takie nietypowe pytanie. Od wielu lat czytam Pismo Święte, ale od wielu lat korzystam też korzystam z materiałów opracowanych nie przez katolików, ale przez komentarze do Pisma Świętego od baptystów. Mam przed sobą wydawnictwo Słowa Prawdy, napisane przez Williama Barclaya. To są wszystkie do Nowego Testamentu, znaczy przekazy. I mam drugi do Starego Testamentu, też wydawnictwo przez Słowo Prawdy, napisane przez Henry'ego Haleya, przewodnik biblijny. To są trzy tomy, a do Nowego Testamentu jest tam wiele domów. Do każdej księgi jest jedno pracowanie.
Panie Adamie, jakie pan chciałby zadać pytanie?
Czytając komentarze do Pisma Świętego Protestantów i czytając przewodnik, zakładamy klucz do Biblii, chyba Hallingtona czy Halleya, nie pamiętam dokładnie nazwiska, widzę różnicę. Czyli inaczej komentują Pismo Święte protestanci, inaczej katolicy. Wykładnia tego, po prostu komentarza. Czy jakiś jeden wykład można poświęcić, jaka różnica jest między... Bo my mamy Urząd Nauczycielski Kościoła, prawda? Każe nam czytać Pismo Święte, jak nakazuje nam Kościół. Protestanci mówią coś innego. Jeden wykład na ten temat. Jaka różnica jest między przekazie protestantów czytających Pismo Święte i przekazie nas, katolików, czytających Pismo Święte. I to jest bardzo ważne, bo ja widzę różnicę. Jako katolik czytam, jako protestant i widzę, że oni inaczej komentują niektóre sprawy w przewodnikach swoich. Czyli Barclay, no świetnie opracował to William Barclay. Mam przed sobą objawienie świętego Jana.
Panie Adamie, bardzo dziękuję, wiemy
pytanie,
o co chodzi.
Chciałbym jedno, żeby to było poświęcone.
Dobrze. Ja poprosimy też o to, tak, drodzy księża, bo to też myślę, że ważne na tej kanwie tego, co dzisiaj można powiedzieć, dzisiejszego tematu. No chociażby chcemy naszym widzom, tak, tym, którzy będą brali udział w telewizyjnym Uniwersytecie Biblijnym, pomagać przez na przykład lektury. Tak? I tutaj myślę, że to też pytanie naszego widza, jak się poruszać.
Zresztą co, bardzo zasadne, co, dlatego, powinien, że Pismo Święte było interpretowane najpierw we wspólnocie ludu wybranego Starego Testamentu, a później było interpretowane właśnie w łonie Kościoła. Także nigdy poza.
I teraz tak, kto lepiej, tutaj, czy co lepsze
tutaj,
dla mnie jako
przede wszystkim
katolika.
Można się odwołać do zasady świętego Pawła z listu do Tesaloniczan, z pierwszego listu do Tesaloniczan. Panta dokimadzete kalon katechete. Wszystko badajcie. Ale co dobre, katechete, dokładnie przekazujcie. To jest katecheza. Na tym polega katecheza. Przekazujcie, czyli nauczajcie. Tę serię komentarzy, o których pan Adam wspominał, znam. To rzeczywiście są tomiki napisane bodajże do całego Nowego Testamentu. Na pewno do wszystkich, takie miniaturki niewielkiej, takie miniaturki, na pewno do wszystkich listów świętego Pawła. Wydaje mi się, że także i do Ewangelii, chyba do całego Nowego Testamentu. Pamiętajmy, że tutaj mówiąc, porównując interpretacje katolickie z interpretacją na przykład protestancką, ogólnie nazwaną protestancką, wchodzimy już w sprawy doktrynalne, w sprawy wiary. Rzeczywiście bardzo się też cieszę tutaj z tej sugestii, ponieważ w tym cyklu, w tej katedrze Pytania do Biblii, telefony od słuchaczy mogą wyznaczyć tytuły programów, zagadnień do dalszych odcinków, do dalszych programów. Myślę, że tutaj po konsultacji z księdzem profesorem, z księdzem rektorem Telewizyjnego Uniwersytetu Biblijnego to zagadnienie będzie można także rozpatrzyć.
Bardzo dziękuję. Patrząc na stronę www.biblista.pl, drodzy Państwo, znajdziemy zakładkę specjalną Telewizyjny Uniwersytet Biblijny. Teraz możemy to śledzić i tam już można, klikając tak myszką, jak to czynimy, posługując się komputerem, możemy sobie otworzyć tą zakładkę, znajdziemy już tam wykłady, jakie będą wykłady kolejne 10 listopada, katedra trzecia, egzegeza Starego i Nowego Testamentu. Ten dzisiejszy wykład będzie powtórzony 1 listopada po 22:10. W tej zakładce też odnajdziemy kartę zgłoszeniową. Ta karta to oczywiście możliwość wypełnienia tego naszego pełnego uczestnictwa, bo wiemy, że i to spotkanie będzie się pewnie kończyło taką naszym wspólnym spotkaniem. Zobaczymy się, będziemy się starali poznawać, tak by sobie też i pomagać w tym wzrastaniu. Bardzo dziękuję księżom. Jeżeli chodzi o jeszcze właśnie słowo o lektury, bo to też bardzo ważne, cenne dla naszych uczestników, dla tych, dla których są te wykłady dedykowane. Księże Marku, księże Mariuszu.
Tak, jeżeli chodzi dokładnie o to zagadnienie, które zostało omówione, ta próba odpowiedzi na pytanie, dlaczego chrześcijanin powinien czytać Stary Testament, to polecam dość starą pozycję, ale wartościową pod tym względem, mianowicie dobrego, rzetelnego egzegety niemieckiego Norberta Lofinga, Pieśń Chwały, a jak zajrzymy na wewnętrzną stronę tytułową, jest podtytuł Chrześcijanin a Stary Testament. Ta książka znakomicie omawia wybrane zagadnienia Starego Testamentu, jak chociażby na przykład Pieśń Zwycięstwa nad Morzem Czerwonym, rozdział 15 Księgi Wyjścia, czy też przykazania, które pojawiają się w Starym Testamencie, ale właśnie jako coś aktualnego i wypełnionego w Nowym Testamencie. Czyli według tej augustyńskiej zasady, że Stary Testament w Nowym jest ukryty, a Nowy w Starym Objawionym.
Czcigodni księża, bardzo dziękuję. Ksiądz dr Mariusz Szmajdziński, Bóg zapłać.
Dziękuję bardzo.
I ksiądz dr Marek Raszewski, dziękuję.
Dziękuję serdecznie za uwagę.
Dziękujemy też i Państwu za uwagę. Dzisiaj pierwszy temat katedry, pytania do Biblii. Dlaczego chrześcijanin powinien czytać Stary Testament? Dziękuję jeszcze raz za uwagę. Zapraszamy za 2 tygodnie, 10 listopada, katedra trzecia, egzegeza Starego i Nowego Testamentu. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja, zawsze Dziewica.